Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Na rozdziale 10. I najpierw przeczytamy fragment od 1 do 4 wersetu. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Dzisiaj będziemy mówić o Judaszu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszyscy apostołowie, czyli 12, otrzymali moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Judasz też dostał tą moc. Judasz to był taki człowiek, który na przestrzeni kilku lat pewne rzeczy z jednej strony otrzymał jako dar i to autentycznie otrzymał. To nie tak, że on miał jakąś mniejszą moc od wszystkich innych, bo tego nie czytamy, żeby on dostał mniejszą moc albo żeby mu się nie udawało coś zrobić, wypędzić demonów czy uzdrowić. Nie czytamy w ogóle, żeby to było inne albo żeby to było jakieś tam sfingowane. To, co otrzymał, otrzymał tak samo jak wszyscy inni apostołowie. Są pewne postaci w Biblii, które sobie trzeba tak dobrze im się przyjrzeć. Dlatego, że jak się analizuje pewne postaci, pewnych ludzi, ich historię, to z tego naprawdę można wyciągnąć bardzo wiele głębokich wniosków. Judasz to jest taka postać, która jest powszechnie znienawidzona i właściwie z którą nie chciałoby się mieć nic do czynienia. Natomiast warto przyjrzeć się jego historii i wyciągnąć wnioski nawet dla ludzi odrodzonych. Dlatego, że to był uczeń Pana. To był apostoł. To był człowiek, który chodził z Panem Jezusem przez te 3 lata ponad. Był blisko Pana. I gdybyśmy otworzyli teraz dalej Ewangelię Mateusza na 27 rozdziale. Wcześniej, na 26. 27 to już jest o jego śmierci. 26 najpierw, czyli po kolei. 26 rozdział Mateusza. I tam jest taki fragment od 6 wersetu do 16. I najpierw przeczytamy fragment od 6 do 13. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im, czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie zawsze wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Dokładniejszy opis tej samej sytuacji znajdziemy w Ewangelii Jana i otwórzmy ją. To jest Ewangelia Jana, rozdział 12. Dlatego, że Mateusz mówi tutaj o proteście uczniów ogólnie. Ta sytuacja w Ewangelii Jana w 12 rozdziale jest opisana dokładniej. Jest napisane, kiedy miała miejsce. Jest napisane, kto grał główną rolę. W 12 rozdziale Jana od 1 do 11 wersetu jest napisane tak. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Widać, że po pierwsze jest taki szczegół, który widać było już w 10 rozdziale, to znaczy, że kiedy wspomina się o Judaszu, to jest taka wzmianka, że on wydał Pana. Czyli jeżeli była lista apostołów w 10 rozdziale, to tam było napisane, że Judasz, ten, który go też wydał. Nie? I tutaj jest to samo. Czyli jest takie zaznaczenie, że Judasz Iskariot, ten, który go miał wydać, właściwie on zaprotestował najgłośniej. I zaprotestował bardzo sprawiedliwie. To znaczy, no właściwie czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów? No 300 denarów to naprawdę było sporo, dlatego że to było 300 dniówek. Czyli wyobraźcie sobie, jaka była cena tej maści. To jest prawie, powiedzmy, prawie rok, tak? Prawie rok pracy? No i właściwie można powiedzieć, można było to wszystko rozdać ubogim. I nagle okazało się, że Judasz strasznie krzyczy o sprawiedliwość. Jan mówi tak, że nie dlatego w 6 wersecie, to że nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, nie dlatego, że to naprawdę było w jego sercu taka sprawiedliwość, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. To są bardzo mocne i bardzo ważne słowa, dlatego że jeżeli my wyciągniemy z tego wnioski dla siebie, u nas, wszędzie, wśród ludzi wierzących, są tacy ludzie, którzy bardzo głośno mówią o sprawiedliwości. Bardzo głośno. I czasem jest tak, że ci, którzy mają coś na sumieniu, to mówią najgłośniej. Natomiast sami są nie bardzo przejrzyści. I to jest coś, co się zdarza w społecznościach, że właśnie ci, których życie jest najmniej przejrzyste, to oni najbardziej pilnują innych. Judasz to był człowiek, który przez te 3 lata, być może troszkę mniej niż przez 3, ale on stopniowo, ponieważ był złodziejem i sprzeniewierzał to, co wkładano, to on stopniowo coraz bardziej trwał w grzechu, krótko mówiąc. Jeżeli on cały czas przeniewierzał to, co wkładano, to właściwie coś takiego by było uderzeniem w jego sumienie i odezwało się w nim właśnie to, co kazało mu tak bardzo pilnować sprawiedliwości u innych. Natomiast istotne jest również to, że ten człowiek żył w grzechu przez cały czas. On był, chodził z Panem, on rozmawiał z innymi uczniami, on rozmawiał z Panem, on to wszystko widział, ale cały czas w jego życiu był grzech, który był popełniany i powtarzany, i powtarzany, i powtarzany. I można powiedzieć, że on w tym grzechu żył ciągle, w pewnej ciągłości. I w ten sposób tworzył się pewien grunt. To znaczy, można powiedzieć, że sprzeniewierzanie tych pieniędzy wspólnych, przecież to nie było, nie wiem, tak wielkim grzechem jak morderstwo. To nie było tak wielkim grzechem jak wiele innych. Ale wystarczyło, że Judasz robił to w sposób ciągły. I jak to się mówi, diabeł miał przyczółek w tym momencie. To znaczy to, co się działo, było takim dawaniem miejsca diabłu przez wiele, wiele, wiele dni, przez wiele miesięcy. Czyli Judasz to nie był człowiek, który, powiedzmy, nagle wpadł na to, że on wyda Pana, dlatego że to, co zrodziło się w jego pewnym momencie, w jego umyśle, w jego sercu, to był owoc tego, co było siane, a on to wszystko przyjmował. Jak wrócimy na chwilę do Mateusza, bo widzimy już, kto najbardziej protestował w związku z tym namaszczeniem i z tym słoikiem i z tym drogim olejkiem, to po tej całej sytuacji, kiedy tak bardzo Judasz protestował, idziemy w 26 rozdziale do 14 wersetu i czytamy tak. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Rozmowa, tamta sytuacja z tym słoikiem miała miejsce na 6 dni przed Paschą, jak czytamy u Jana. I po tej całej sytuacji Judasz odszedł do arcykapłanów, rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam, czyli złożył propozycję. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i dostał pieniądze. I potem szukał sposobności, aby go wydać, a potem była ostatnia wieczerza. I wiecie, co najbardziej mnie wstrząsnęło, jak to czytałem ostatnio? To, że on uczestniczył w wieczerzy, a wcześniej już wziął pieniądze. Czyli on miał czelność uczestniczyć w pasrze razem z Panem Jezusem i już wcześniej wziął pieniądze. I sytuacja jest taka, że w pewnym momencie Paschy Pan Jezus mówi, że ktoś go wyda. Czytamy dalej w 26 rozdziale, 21 werset. A gdy oni jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: chyba nie ja, Panie. A on odpowiadając, że kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. A odpowiadając, Judasz, który go wydał, rzekł: chyba nie ja, mistrzu. W jakim stanie musi się znajdować człowiek, który już wziął pieniądze, który już się umówił i mówi: chyba nie ja? I teraz sytuacja jest następująca, że on on się zapiera tego, co on już zrobił tak naprawdę. I to zapiera się w momencie, w którym jest kulminacją, w którym on stoi, siedzi przed Panem, patrzy mu w oczy i mówi: chyba nie ja. Co się dzieje dalej? Ewangelia Jana. Tekst równoległy. Tam jest napisane to bardziej szczegółowo. Jesteśmy w rozdziale 13. Werset 21. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole, przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. To też ciekawa rzecz, takie pośrednictwo, prawda? Ludzie mają taką skłonność do takiego pośrednictwa. Wiedzieli, że Pan Jezus jakoś najbardziej umiłował Jana, więc mówią do niego: zapytaj, kto to jest. Chociaż Piotr był podobno pierwszy z nich, prawda? Ale mówi, jeżeli chodzi o pośrednictwo, to się zwraca do tego, którego Pan Jezus miłował najbardziej. A on, sparszy się o piersi Jezusa, zapytał: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. I zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: nakup, czego nam trzeba, na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. I jest taki moment, ten kulminacyjny moment właśnie, kiedy Judasz, zapierając się tego, co zrobił, wiedząc o tym, że lepiej by było, żeby się nie urodził, jeżeli go wyda, mimo wszystko, patrząc w oczy Panu, mówi: chyba nie ja. I w tym momencie, kiedy wziął chleb, wszedł w niego szatan. Czyli cały proces, przez który przechodził ten człowiek, który wcześniej miał moc wypędzania demonów, miał moc uzdrawiania, głosił Królestwo Boże, głosił Słowo Boże, a jednocześnie podkradał ze wspólnej kasy, jednocześnie modlił się razem z nimi, jednocześnie uwielbiał razem z nimi, przychodził na spotkania, przychodził na nabożeństwa i w pewnym momencie zrobił coś takiego, czego się później jawnie zaparł. I diabeł już miał taki dostęp, że w niego wszedł. I w tym momencie już był koniec. To znaczy, w tym momencie ten człowiek już był skończony i nie mógł się odwrócić. I teraz zobaczcie, co się stało na końcu. 27 rozdział Mateusza. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Zauważcie jedną rzecz, że Judasz żałował tego, co zrobił, ale już nie zwrócił się do Boga. Mimo żałował, srebrniki oddał, ale już był w takim stanie, że nie mógł już do Boga się zwrócić. Czyli on po prostu przekroczył pewną miarę grzechu, poza którą już był tak zatwardziały, że nawet jeżeli wiedział, że źle zrobił, nawet jeżeli tego żałował, to już do Boga się nie zwrócił. Teraz jak spróbujemy sobie to wszystko dopasować do naszego życia, to trzeba wyciągnąć z tego poważną lekcję. Dlatego, że kulminacja całej sprawy, znaczy kulminacja tego, co się działo z Judaszem, tego procesu, przez który on przechodził, nastąpiła w momencie Wieczerzy Pańskiej. Prawda? Cały czas była tak, to wszystko rozwijało się w nim, cały czas było coraz więcej tego miejsca dla szatana i on cały czas był zakłamany coraz bardziej i wreszcie w pewnym momencie już ten moment takiego szczytowego zakłamania nastąpił, kiedy powiedział, no chyba nie ja, a już pieniądze wziął. I wtedy, kiedy wziął chleb, to wstąpił w niego szatan. I teraz weźmy pierwszy list do Koryntian, kiedy Paweł mówi o Wieczerzy Pańskiej. 11 rozdział. Od wersetu, od 23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. To stwierdzenie w 27 wersecie, że ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej, ono jest jakieś takie trudne. Dlatego, że co to znaczy winien będzie ciała i krwi pańskiej? Każdy człowiek, który zgrzeszył, jest w pewnym sensie winien ciała i krwi pańskiej. Tak? Dlatego, że Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu za każdego grzesznika. Ale tutaj Paweł mówi o czymś innym. Tutaj mówi o tym, że człowiek, który niegodnie przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, czyli przystępuje w stanie grzechu, jest winien ciała i krwi pańskiej. Dlatego mówi, że jeżeli taki człowiek je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, to sąd własny je i pije. Kiedy zobaczymy sobie takie sytuacje, w których człowiek, który grzeszy, jest w stanie, w którym Bóg w pewnym momencie sądzi go, wydając go na łup jego pożądliwości. List do Rzymian, 1 rozdział. Od 18 wersetu. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Jest takim stan zatwardziałości człowieka. Jeżeli przejdzie się przez ten stan zatwardziałości człowieka, to wtedy Bóg wydaje go na łup jego pożądliwości. I podobnie było z Faraonem, który zatwardzał swoje serce i w pewnym momencie, kiedy zatwardził swoje serce już tak mocno, że już było to nieodwracalne, to jest napisane, że Bóg spotęgował jego upór. I to mniej więcej jest tak, jakby człowiek szedł pod górkę i w pewnym momencie był szczyt, a potem jest już z górki. I już się nie można zatrzymać. I teraz wracając do tej całej historii, jeżeli człowiek, będąc z Bogiem, nawet jeżeli ma moc, nawet jeżeli Bóg obdarza go darami i on może nawet uzdrawiać, i on może nawet demony wypędzać, ale gdzieś w jego sercu jest coś, o czym on doskonale wie, Bóg mu to przypomina, pokazuje, ale ten człowiek mimo wszystko w tym trwa. I trwa, i cały czas trwa. I Duch Święty do niego mówi, a on dalej w tym trwa. Czyli on popełnia tak zwany dobrowolny grzech. Tak jak to w liście do Hebrajczyków jest napisane. I popatrzcie, jak nie wiem, czy zauważyliście, że w 27 wersecie 11 rozdziału listu do Koryntian, tam gdzie czytaliśmy o wieczerzy i niegodnym spożywaniu, tak się składa, że ten winien będzie ciała i krwi pańskiej. Tu jest przypis, nie? Hebrajczyków 6,6 i 10,29. A w Hebrajczyków 6,6 i 10,29 jest napisane, że człowiek może odpaść od Boga i że kiedy grzeszy w sposób dobrowolny, to już nie ma dla niego ofiary za grzechy. Czyli to, co się rodzi w człowieku bardzo powolutku, to, co jest taką właśnie nieczystością, o której wiemy, jesteśmy świadomi, ale hodujemy ją cały czas, to rośnie. To rośnie i Jakub pisze o takim procesie. Weźmy list Jakuba, rozdział 1. Trzynasty werset i dalej. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które pociągają go i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Jeżeli pożądliwość pocznie z pokusą, rodzi grzech. I teraz ten grzech zaczyna dojrzewać. Powolutku. Jest pytanie, czy my dajemy mu warunki do tego, żeby dojrzewał? Czy my od razu go wyznamy i skończymy z tym cięciem, jak najwcześniejszym? Bo Jakub pisze, jeżeli ten grzech zacznie dojrzewać, jeżeli on staje się coraz silniejszy i dojrzeje, to zabije. Urodzi śmierć. I dokładnie to stało się z Judaszem. Ten grzech, który on hodował, w pewnym momencie zrodził śmierć. On go zabił. I dlatego Jakub mówi, nie błądźcie, umiłowani bracia moi. To znaczy, wracając do naszego tematu, nie błądźcie, nie dajcie się nabrać na to, że jeżeli będziemy mieli w naszym sercu coś, co hodujemy, o czym wiemy, to coś nie będzie rosło i to coś nas może, i to coś nas nie zabije. To nas zabije, jeżeli tylko stworzymy warunki, żeby dorastało coraz bardziej. I kiedy już, niestety, kiedy już do tego doprowadzimy, to może się stać tak, jak Paweł mówi, no to, co się dzieje z człowiekiem, który do Wieczerzy Pańskiej przystępuje, to jak czytałem ten fragment, to mi się skojarzyło, że człowiek, który grzeszy świadomie i przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, jest jak Judasz. Jest po prostu zdrajcą. I on jest w pewien określony sposób winien ciała i krwi Pańskiej. Nie w taki sposób, jak wszyscy inni, ale w taki sposób, że zdradził. Bo myśli coś innego i w żywe oczy potrafi powiedzieć: ja, Panie? Skąd? A jednak bierze ten chleb. I to jest niesamowita łaska ze strony Pana Boga, o której mówi Paweł, że jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. To znaczy, jest taka łaska od Boga, że on ostatecznie jeszcze ostrzega. Że człowiek na przykład w wyniku tego, że on będzie właśnie w taki sposób się zapierał i będzie uczestniczył w wieczerzy, w stanie grzechu, to Bóg go jeszcze w ostatniej chwili może spowodować chorobę. Czasem może spowodować jego śmierć. Dalej jest napisane co? Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Czyli Pan Bóg robi wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji, żebyśmy my wraz ze światem nie zostali potępieni. Bo jeżeli my nie odpowiemy na Boże karcenie już w pewnym momencie, to możemy przejść ten moment wierzchołek i potem już nie ma odwrotu. A człowiek, który już jest na równi pochyłej, jeżeli on jest w stanie nawet stwierdzić, że on zrobił coś złego, ale nie zwróci się do Boga, czyli się tak naprawdę nie jest w stanie upamiętać, to on jest właśnie w takim stanie, o jakim mówili do Hebrajczyków. Nie można takiego przywrócić już drugi raz do upamiętania. Bo on już odpadł. Judasz był w stanie żałować, był w stanie rzucić te z obrzydzeniem prawdopodobnie te srebrniki, ale już nie był w stanie się zwrócić do Boga. Dlatego, jeżeli zauważymy, że jest coś, a to jest kwestia codziennej relacji z Panem, codziennej modlitwy, codziennej prośby o to, żeby w naszym sercu nie zalęgło się coś takiego, co zacznie się dobrze tam czuć. Żebyśmy przypadkiem nie stworzyli dobrych warunków do rozwoju temu czemuś. Bo koniec jest właśnie taki. Końcem jest zdrada. I Pan Bóg będzie robił z jednej strony wszystko, żeby nas do tego stanu nie doprowadzić, nie dopuścić do tego stanu, żebyśmy ten wierzchołek przekroczyli. Może nawet sprawić, że będziemy chorzy, bo to będzie ewidentnie taki sygnał od Boga. Trzeba będzie pokutować. Zdarza się tak. Zdarza się tak, że ludzie bywają chorzy, pokutują i Bóg odpuszcza. I w liście Jakuba też jest napisane, że jeżeli ktoś choruje, to niech wezwie starszy, prawda? I jeżeli on grzech wyzna, zostaną mu grzechy odpuszczone, a on zostanie uzdrowiony. Zbywają takie sytuacje. Ale weźmy pod uwagę to, co się stało z tym człowiekiem i to, że do tego nawiązuje Paweł prawdopodobnie i że to, co się stało, jedno i drugie stało się, może się stać w czasie wieczerzy. Dlatego jeśli coś takiego widzimy, to jak najszybciej z tym do Pana. Nie stwarzajmy temu warunków, żeby się rozwinęło. I broń Boże, nie zapierajmy się tego w żywe oczy, wiedząc, żeśmy zrobili i mówiąc nie. Ja? Bo to może być najgorsza rzecz, jaką w życiu możemy zrobić. I to może być nawet ostatnia rzecz, jaką w życiu wiecznym możemy zrobić, jaką możemy zrobić, posiadając jeszcze żywot wieczny. O. I to jest, uważam, myślę i mam nadzieję, że to jest po prostu ostrzeżenie, które może kimś wstrząśnie. Może komuś da do myślenia w ostatniej chwili, ale zawsze jest jeszcze czas łaski, kiedy można przyjść do Pana, kiedy można jeszcze pokutować, dopóki nie przekroczyliśmy tej granicy, poza którą możemy już wiedzieć, że zrobiliśmy źle, możemy żałować, ale do Pana się już nie zwrócimy. Jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie do Pana się zwrócić, to zwracajmy się jak najszybciej. I prośmy Go, żeby On na bieżąco nas kontrolował, napominał i bądźmy na to otwarci. Amen.